Dlatego to Państwu przeczytałem, bo z moim dzisiejszym gościem porozmawiamy właśnie o tych stereotypach i o tym takim postrzeganiu bardzo, bym powiedział, prostym, bez wyjścia głębiej w rozmaite nastroje, w ludzi tak naprawdę, w to, co myślą. Tylko postrzeganie ludzi na podstawie takich krótkich komunikatów, to, co wylewa się często z telewizji czy z jakichś rozmaitych brukowców. Ale to temat szerszy i teraz nie będę go rozwijał. A dla tych, którzy nie mieli szansy wczoraj uczestniczyć w koncercie w Ergo Arenie. Krótka próbka, tym utworem właśnie zaczynaliśmy wczorajszy koncert ze wspomnianymi trzema orkiestrami. No a potem już zapowiem mojego dzisiejszego gościa. Myślę, że będzie atrakcyjny bardzo wieczór dla wszystkich. Tak, tak, to już. Bardzo nagle skończył pan Prince. Wcześniej to była muzyka z Opętańca, ze spektaklu Opętaniec, do którego miałem przyjemność napisać muzykę przed laty. Takie brzmienia właśnie dominowały wczoraj w Ergo Arenie i bardzo dziękuję władzom miasta Sopot i publiczności za zaproszenie i za tak cudne przyjęcie. Ten koncert chyba pozostanie bardzo długo w mojej pamięci. No a Prince jako drugi, bo to wielka inspiracja mojego gościa, o którym właśnie za chwilę parę słów opowiem państwu. Artystka ta rozpoczęła karierę mając lat 7, proszę sobie wyobrazić. Już rozpoczęła pierwsze nagrania. Potem nastąpiła przerwa po paru latach i powrót w wieku 19 lat. Przerwa spowodowana prawdopodobnie, tak się domyślam, rozmaitymi sytuacjami związanymi z nauką, z dojrzewaniem i to była decyzja taty naszego gościa, naszej artystki, ale to o tym sobie porozmawiamy. Ma na koncie 10 płyt solowych, 3 dziecięce i 7 dorosłych, ale to są oficjalne informacje, to o tym można poczytać wszędzie, ale mało kto wie, bo mam ten przywilej, że mogę powiedzieć o sobie, że jestem przyjacielem dzisiejszej gwiazdy. Mało kto wie, że jest cudowną mamą, że jest cudowną panią domu, że znakomicie gotuje i że jest niezwykle gościnna i w ogóle jest cudowną kobietą. I myślę, że o tym też dzisiaj porozmawiamy i tę stronę jej postaci, osobowości dzisiaj państwu będę się starał pokazać. A inspiracje muzyczne, które jej towarzyszą od lat, myślę, że państwa bardzo zaskoczą, bo tutaj się znowu pojawi ten stereotyp, o którym mówiłem, że postrzegamy często ludzi bardzo wąsko i nie zagłębiamy się. Miejmy nadzieję, że dzisiaj poznają państwo nową stronę, nową naturę Natalii Kukulskiej, która będzie moim gościem. To jest audycja Pinklas, Adam Sztaba. Zachęcam państwa oczywiście do pisania. facebook.com/Pinklas i pinklas@radiopin.pl. Tower of Power się tutaj posnuł. Dlaczego? Zaraz, mam nadzieję, uzyskamy odpowiedź. Moim gościem jest państwa Natalia Kukulska.
Dobry wieczór.
Czy lubisz, Natalia, programy na żywo?
Tak, zdecydowanie bardziej.
A która jest godzina, powiedz państwu?
21:27.
Wspaniale.
Zastanawiam czasu nawet już.
Zastanawiam się, ponieważ się znamy już trochę, to żeby może zaciekawić, żeby jakaś dramaturgia była, to nie wiem, na przykład, żebyśmy wrócili na pani. Co ty myślisz?
Wspaniale, w ogóle powinniśmy rozmawiać tak, samimi takimi grypsami, żeby wiesz, żebyśmy tylko my wiedzieli, o co chodzi, a słuchacze nic.
A jest jeszcze druga opcja, też bardzo taka elegancka, że na przykład na wy można mówić. Na przykład, ładnie się ubraliście, Kukulska.
To mi się podoba, towarzyszu.
Od razu towarzyszu,
tak, przychylność.
Spróbujemy może. Żarty żartami, a tutaj parę poważnych tematów przed nami, Nat, droga. Naprawdę.
Wspaniale, jestem gotowa.
Ale zaczynamy od samego początku,
tak jak
z reguły w Pinklasie, czyli zaczynamy od w ogóle początku, od szkoły, od tych pierwszych inspiracji, od w ogóle pierwszych przygód z muzyką. Co pamiętasz z tamtego czasu?
Dobrze, że odtąd, bo nie wzięłam aktu.
A chciałaś od końca
urodzenia, aktu urodzenia, nie wzięłam i tych detali wszystkich. Ale od szkoły, no to co? Jesteśmy tutaj blisko mojej szkoły, bo
tak,
jestem
Żoliborz.
Z Żoliborza, dziewczyna. A. Wawrzyszew, więc niedaleko stąd.
Troszkę.
Tak? Co ty? 11 klatek, mój blok, 11 pięter, szary, brzydki, teraz odnowiony, pomalowany w jakąś tęczę. Mhm. Natomiast taki wieżowiec, no typowy z tamtych lat, więc nie burżuazja, nie piękna, ekskluzywna.
Rozumiem, no, nie Żoliborz teraz.
Nie.
A powiedz mi, pierwsze przygody z muzyką, to co ci się kołacze w głowie? Jakieś pierwsze dotknięcie klawiatury, czy pierwsze
piosenki? W ogóle, tak?
Tak.
No wiesz, no tak mi trudno znaleźć ten moment, ponieważ ta muzyka była w domu jakoś tak naturalnie, na wciąż, jak to się mówi.
Ale powiedz mi, w domu muzyka cały czas rozbrzmiewała, płyty, radio,
wiesz,
cały czas ta muzyka funkcjonowała?
Przede wszystkim było pianino, tak? Które zresztą jest teraz w moim posiadaniu i bardzo je cenię. Pianino, które...
Na którym tata pisał,
na którym tata komponował, tak. I w zasadzie, wiesz, cały czas było te zapętlone, jak się komponuje. To wiadomo, metodą prób i błędów czasami w kółko powtarzasz jakiś fragment, kombinujesz jakie funkcje, jaka harmonia. I to cały czas rzeczywiście gdzieś tam było.
A tata się, no i... jeszcze tylko z ciekawości zapytam, czy tata się gdzieś zagrzebywał w jakimś pokoju gdzieś?
Tak, mieliśmy czteropokojowe mieszkanie i tata miał pracownię w ostatnim pokoju, który pamiętam miał takie bordowe tapety i to pianino w takim brązowym kolorze, śmiesznie ten pokój wyglądał. Natomiast tam był zawsze duży bałagan. I jak przychodzili goście, muzyczni często zazwyczaj, kompozytorzy i nie autorzy tekstów i różni wokaliści, no to do tego pokoiku tam siadali, zamykali drzwi, no ale wiesz, no, w czteropokojowym mieszkaniu nie dało się tego nie słyszeć.
A pracował w nocy też, budząc sąsiadów?
W bloku to tego nie pamiętam, natomiast później jak już mieszkaliśmy w domu, no to pamiętam takiego mojego tatę, który... No,
nie dosypiał?
Nie, to wiesz, jakieś whisky w...
postawione... Trzeba jakoś radzić
z weną, prawda? Whisky postawione na pianinie, no i tata, wiesz, jeszcze wtedy palił papierosy. Mhm. I pamiętam, że czasami go zastawałam w takim... stanie jakiegoś...
Letargu.
Nie, takiego wzruszenia, wiesz. Aha. Przeżywał to, co pisał, może, wiesz, inspirował się jakimiś emocjami
czym
głębokimi.
A czym się inspirował muzycznie? Pamiętasz, czego słuchał, co było dla niego takim, wiesz, wyznacznikiem?
Wiesz co, niestety wiem, że na przykład w tych początkach kariery mojego taty, czyli jak to były te lata 60-70, to wiem, że lubił zespół, którego ja autentycznie nie znoszę i nie umiem się do niego przekonać, mianowicie ABBE. Natomiast mówię o takich popowych...
No, to był ten czas, kiedy...
Tak, tak, ale on lubił ABBE i się tym inspirował.
Bee Gees również? Czy...
Tak, Bee Gees bardzo. Mhm. Wiesz co, no pamiętam płyty Roberty Flack, pamiętam płyty właśnie Bee Geesów. No, tych analogowych płyt miał bardzo dużo, ale powiem ci, że mój tata jak na kompozytora to nie słuchał dużo tej muzyki. Zawsze mówił, że jest już zmęczony, że on teraz woli odpocząć.
Coś w tym jest.
Ale my mamy inaczej, zauważyłeś?
Różnie. Tak? No, cały rok na wciąż nie słuchasz. Masz takie okresy przecież, że chcesz odpocząć od dźwięków. Nie. Zwłaszcza po serii koncertów.
Tak, zdarza się. Natomiast ja mam wrażenie, że po prostu to jest jak to powiedzieć, na wciąż.
Na wciąż. Kiedy nagrałaś pierwszą piosenkę? Ile miałaś lat?
7.
Co powie tata?
No tak, to była ta piosenka. Mhm. I to w ogóle, wiesz, to był...
7 lat. W studiu nagrań normalnie?
Tak, ale ja z kompletnym brakiem świadomości. Mhm. Gdzie jestem, kto mnie będzie potem słuchał i tak dalej. Bo to był taki program poświęcony mojej mamie i twórczości mojego taty. I w tym momencie on pomyślał, że skoro zabrakło już mojej mamy, bo to było po jej śmierci 3 lata, to może fajnie by było, żeby dziecko pojawiło się jako akcent, taki rodzaj, wiesz, dowcipu na koniec, jakiejś nadziei. I wtedy powstała ta piosenka, bardzo spontanicznie.
I niezwykły odzew, rozumiem, ludzi.
Jakiś totalny odzew, jak na tamte czasy, rzeczywiście. Polskie nagrania wydały mi to na maxi singlu.
Pamiętasz jakieś liczby egzemplarzy, jakie fruwały?
To znaczy, w ogóle... No, sprzedaż tych moich dziecięcych płyt to jest około 1,5 miliona egzemplarzy, także dzisiaj... No,
pod trudno... Jacksona podchodzisz?
Tak. I teraz zobacz, rysy twarzy mi się zmieniają.
No rzeczywiście, troszkę Michael, tak.
Tak, więc pod Jacksona podchodzę.
Ale już teraz nie.
I już teraz już nie ma takich płyt, nie ma takich słuchaczy i nie ma takich nośników powoli, co jest najbardziej dziwne.
I chciałem na koniec jeszcze zapytać, a ta maniera taka słynna twoja, wiesz...
Natura. Naprawdę.
Ale sama na to wpadłaś? Nie słuchałaś jakiejś wokalistki, która
ja
wtedy
w ogóle,
się...
Mnie nikt jako dziecko nie uczył śpiewać. I myślę, że w ogóle na tym polega, wiesz, jakiś może urok tych piosenek, że ja nie byłam wyszkolona, jak niektórzy pisali, że ojciec pewno ją tam trenuje, każe dziecku śpiewać, a ja nic, ja się, wiesz, przeczytałam tekst, nauczyłam się go w chwilę, wyszłam do studia i 2 take i gotowe, i mamy nagranie.
Mamy gotowe nagranie, no tak.
I mamy
tak.
Gotowe granie.
Cytując
tak.
Szkołę na bas naszego kolegi.
Tak. Już nazwiska nie wymieniłeś.
Nie, bo po co, prawda, po co, Nat. Nat, przyniosłaś troszkę muzyczki do tej audycji, właśnie nawet sporo, część dzisiejszego Pinklasu to dzieło Natalii.
No właśnie.
Teraz będzie Depeche Mode i Sugarash Beat Company. Opowiedz o tych dwóch dosyć takich różnych artystach, ale dlaczego
w ogóle,
oni?
W ogóle pomyślałam o różnorodnych utworach tutaj, bo ja słucham bardzo różnej muzyki i myśląc o jakichś inspiracjach, mieliśmy już Tower of Power,
tak,
którego słuchałam już od lat 90. Właśnie powiadałam w przerwie Adamowi, że przywoziłam płyty wtedy ze Stanów, różne live'owe i studyjne płyty tego zespołu. A zespół Depeche Mode, no, wracając do czasów szkoły na Żoliborzu, na którym jesteśmy, to to wtedy słuchałam tych depeszów i mnie oni kręciły mnie brzmienia i teraz bardzo, bardzo mocno do tego wróciłam. Ta piosenka, której posłuchamy, pochodzi z płyty chyba przedostatniej Sound of Universe albo Sounds of Universe.
Tak, Sounds of Universe.
I no, brzmienia pionierzy zdecydowanie. Jestem po przeczytaniu ich biografii i jak zaczynali, jak grali po różnych klubach, czym się inspirowali. Można powiedzieć, że nie byli pierwsi i odkrywczy w tym, co robili, tak do końca, ale coś w charakterze tego zespołu jest tak niepospolitego i swoistego tylko dla nich.
Mm-hmm. To słuchamy zatem. Depeche Mode w utworze Peace, a potem Sugar Rush Beat Company, They Said I Said. To jest audycja Pinklas, Adam Sztaba, mój gość, Natalia Gugulska, która się bardzo dobrze bawi przy tym utworze. Szalenie wręcz.
I bez alkoholu.
Właśnie, można się bawić jednak.
No nie,
chciałem powiedzieć,
właśnie nie.
Właśnie, że jesteś przykładem, że nie, tak. Chciałem państwa namówić gorąco na kontakt, na zadawanie jakichś pytań Natalii, bo ona jest tutaj skora do odpowiedzi na rozmaite zagadki jakieś,
oczywiście,
prawda? Lubisz logiczne zagadki?
Bardzo.
Czy została takie jakieś zadanie?
Tak, jak na filozofii było.
Logiczny umysł jesteś bardziej?
Bardzo.
Czy taki abstrakcyjny?
Przecież mnie znasz.
No właśnie. Natalia, zaczęłaś nagrywać i przyszedł moment, kiedy miałaś lat 12. Dlaczego twój tata, bo wiele ludzi tej decyzji nie rozumiało, postanowił przerwać tę karierę na parę lat?
Nie
Co
wiem,
było powodem?
Może
nauka?
Może coś zbroiłam. Nie wiem, myślę, że
no
tak.
To byłeś u szczytu wtedy,
wiesz,
prawda?
To był taki moment, kiedy zaczęły się złośliwe komentarze. Takie komentarze...
Że tatuś ci coś załatwił?
Nie, że przede wszystkim, że mnie tresuje, że zarabia na mnie pieniądze, wiesz? Że w ten sposób, że dziecko wykorzystuje do... A ja, Boże Święty, za te pieniądze, które zarobiłam jako dziecko na tym ponad milionowym nakładzie, o którym wcześniej mówiliśmy, to ja nie wiem, czy rowerek sobie kupiłam, na którym złamałam zresztą rękę. Nic takiego się, wiesz, nie działo, ale tata chciał mi tego oszczędzić. Pamiętam, że wiesz, dla mnie to też było trudne, bo ja jako dziecko ja nosiłam dość duże okulary. Byłam bardzo charakterystyczna również przez to, prawda? To jest najłagodniejsze słowo, które znalazłam. Byłam charakterystyczna. Adaś Spendera, znany tobie, określił mnie jako Star Trek, więc może to było lepsze.
Bardzo ładne.
Bardzo ładne. I myślę, że to był też taki czas, żeby tata chciał mi zaoszczędzić tych rzeczy wszystkich, które się dzieją wokół tego. To nie były jeszcze czasy portali i prasy plotkarskiej.
No tak.
Ale nie było to fajne na etapie właśnie nauki, czyli chodzenia do szkoły.
To była końcówka 80-tych lat, tak? Jakoś tak.
To była podstawówka. Ja spokojnie skończyłam sobie podstawówkę. Poszłam do liceum.
A powiedz, że szkoła muzyczna się wydarzyła w swoim życiu przez chwilę. A ile lat to trwało, powiedz mi?
Cztery lata, bo chodziłam do podstawówki w klasie młodzieżowej, ale podstawówkę młodzieżową, znaczy w ogóle muzyczną, zaliczyłam, skończyłam. Nie znosiłam ćwiczyć i dokładnie robię to teraz moim dzieciom. Chodzą do tej samej szkoły, do której ja, moje dzieci.
Twoje dzieci?
Tak.
I trauma wróciła, jak odprowadzasz?
Trochę
lekko.
Tak. Lekko wróciła, ale...
A czy są nauczyciele, którzy
fajni
pamiętają...
nauczyciele bardzo.
A są nauczyciele, którzy pamiętają twoje czasy, że tak powiem?
Tak, jest na przykład pani Talma, pani profesor Talma, od kształcenia.
Która się uczyła.
Która może nie jakoś długo, ale z którą się mijałam już wtedy, pamiętam. Także no, robię im dokładnie to samo i to samo im powtarzam, co wtedy moja babcia, wiesz, z tatą, czyli ćwicz, bo później będziesz miała do nas pretensje, że cię nie przypilnowaliśmy.
No dobra, masz 12 lat i...
Ale ty też chyba nie lubiłeś ćwiczyć, nie?
Tak, nie lubiłem rzeczywiście. Znaczy, wolałem grać rzeczy, które słyszałem w telewizji, jakiś tam właśnie George Michael Jackson, Lee Malka, Jagugu.
Dokładnie.
To wolałem sobie grać i przekładać we własnych wersjach.
Fajnie.
Masz 12 lat, marzysz o scenie, kochasz to, co robisz, nagle ci to zostaje zabrane,
tak.
Czyli masz lekką pretensję, podejrzewam, do taty, ale co robisz w tym czasie do tego?
Nie do końca mam pretensje, bo to był taki czas, kiedy, wiesz, no tak jak moja córka teraz, mając lat 7, już, wiesz, już broń Boże księżniczka, broń Boże nie Barbie, tylko już jest ziomalką.
No tak, tak.
I ma ten etap. To ja też wtedy już, nie było to dla mnie wygodne, żeby śpiewać o lalkach, o piesku.
Nie wiadomo,
wiesz,
o czym śpiewać, bo to jest taki
nie wiadomo,
wiek,
o czym, no, żeby
o poważnych
nie być,
sprawach za wcześnie, a
tak,
o lalkach
żeby,
za późno.
Żeby nie być pretensjonalnym. Więc, wiesz, przyjęłam to z pokorą, miałam co robić, chodziłam na różne zajęcia i dodatkowe, i języki, i jakieś tam tańce i tak dalej. Aż wylądowałam w liceum, zaczęłam już rzeczywiście powoli pracować. I na studiach już to się tak rozwinęło, że musiałam z tych studiów po 3 latach prawie zrezygnować.
Dlaczego? Tyle roboty się po prostu
tak,
pojawiło?
Tak, no wciągnęły mnie koncerty, wiesz. No,
ale ten debiut, w wieku 19 lat, tak? Dobrze pamiętam?
Tak.
Co się w ogóle wtedy wydarzyło, że nagle taka decyzja, że powrót i że debiut, że ty już jesteś gotowa?
Widzę, że jesteś bardzo uporządkowany i chronologii się trzymasz.
Absolutnie, no.
Znakomicie, no ktoś musi być w tym towarzystwie. To było tak, że ja po prostu zaczęłam kombinować na własną rękę. Zresztą poznałam w moim liceum gitarzystę, który się nazywa Grzesio Klotz, który uczył gry na gitarze. I po pierwszej lekcji poszliśmy razem na pizzę i zaczęliśmy gadać o tym, żeby razem grać. Czyli żebym ja się lepiej jednak nie uczyła grać na tej gitarze.
I on ci pisał piosenki wtedy?
Zaczęliśmy razem, tak. On przedstawił mi cały zespół muzyków bardzo fajnych, z którymi później pracowałam. Ten zespół później zamienił się w zespół 16, nie wiem, czy pamiętasz taką grupę. I z nimi kombinowałam, no sobie graliśmy w różnych tam miejscach, w salach prób obskurnych, ale cieszyłam się, że robię to na własną rękę. I chciałam być wtedy bardzo, bardzo niezależna, robić swoje rzeczy kompletnie, nie nawiązując do przeszłości związanej i z moimi rodzicami i z tym dziecięcym. Śpiewaniem.
Odciąć się chciałaś, znaczy po prostu no, swoją jakby linię.
No wiesz, złożyć, nie ukrywam, tak? Że chciałam i to było bardzo, bardzo
trudne.
I to była płyta światło. Normalnie. Wszystkich oślepiło.
No dobrze, a potem Wojtek Olszak i Ubidubi, słynny zespół, który był jedną chyba najlepszą sekcją wówczas istniejącą na rynku.
No tak, tak.
To był piękny czas.
To był bardzo piękny czas, mnóstwo wspomnień i taki najbardziej intensywny zawodowo czas.
Wojtek Pilichowski,
Marcin Nowakowski, właśnie Wojtek Olszak, Michał Dąbrówka, zupełnie nie wiem kto to.
Właśnie.
I to był taki zespół, który był zespołem moich marzeń.
Jak wtedy postrzegałaś Michała Dąbrówkę? Chuligan z Pragi, nie?
Nie, on ostatnio jakieś zdjęcie swoje stare znalazł i mówi, kotku, jak się mogłem tobie podobać? Coś w tym jest, gdyż chyba okazuje się, że ja wtedy też na niego inaczej patrzyłam. Ale wiesz co, jeszcze tylko kończąc temat Łubidubi, skoro taka chronologia, to było tak, że Wojtek Olszak po koncercie w festiwalu, który okazał się być dla mnie bardzo szczęśliwy wtedy w Sopocie, przyszedł do mnie, pamiętam, z jakimś tam winkiem czy czymś innym i mówi, Natalia, to ja mam teraz taką propozycję. Myślę, że już jest na to czas. Zespół Ubidubi, gadałem z chłopakami, zdecydował się z tobą grać. I to był fajny moment.
No tak. Ta sekcja w ogóle na długie lata, zresztą do dzisiaj nagrania są analizowane przez młodych muzyków jako takie wzorcowe, wiesz, to co wygrywał Michał Dąbrówka wtedy i to co... Zresztą Michał sam się sobie dziwi, jak słucha, mówi, Jezus Maria, jak ja grałem, ja dzisiaj już tak nie potrafię. I to zabawne, no to było rzeczywiście, to był automat.
Potrafi inaczej,
no coś wiesz na ten temat. Dobrze, zaraz dojdziemy do kolejnych albumów. Natalia, muzyczka, którą przyniosłaś znowu, czyli Kena na przykład, opowiedz o Kenie.
Kena. Oj, to była bardzo duża inspiracja dla nas z Michałem, skoro już też o Michale mówimy, bo to jest zespół, w którym się totalnie zakochaliśmy i ta płyta kompletnie nam
przyszła
się nie
bokiem.
Nudzi. A przyszła bokiem, tak. Make sure they know my face. Nie wiem, jaki jest tytuł tej płyty dokładnie, ale to jest płyta, która towarzyszyła nam tak długo i znamy każdy kawałek totalnie. No tak. A zaczęło się wszystko chyba od Bartka Królika, z którym pracowałam przy płycie.
Gitarzysty i producenta,
tak.
Między innymi Sisters, nie tylko.
Tak, z którym pracowałam przy płycie Sexy Flexi. I Bartek mi...
Zaraził?
Nie zaraził tym zespołem. Wiesz co, bardzo lubię połączenie tego, że jest to kapela w zasadzie czarna z punkowymi korzeniami. Są żywe brzmienia, połączone z elektroniką, są riffy, znakomicie to brzmi i też facet po prostu potrafi śpiewać.
To posłuchamy za chwilę Kenny, a wrócimy do płyty Sexy Flexi, bo według mnie od płyty Sexy Flexi narodziła się zupełnie nowa Natalia Kukulska. To jest audycja Pinklas, moim gościem jest Natalia Kukulska. Piotr napisał do nas, że to właśnie była mądrość taty, procentuje po latach i z jakim piorunującym skutkiem. Wielkie dzięki Natalio za to, kim jesteś. Prawda?
I teraz mi się przypomina, bardzo dziękuję za miłe słowa, ale przypomina mi się taka anegdota, jeśli mogę wrzutę zrobić, że spotkałam kiedyś takiego pana w sklepie meblowym dużym, który pomiędzy półkami mnie dostrzegł i mówi, Boże, czy pani wie, kim pani jest?
To ładne, albo...
I zgłupiałam.
Swego czasu, jak siedzieliśmy z Edytą Górniak w restauracji, to też pani tak podeszła do Edyty i mówi, i pani tak normalnie je zupę?
No patrz.
Nat. 2007 rok, powstaje nowa Natalia, według mnie. Czy ty się z tym zgadzasz, że to jest taka wyraźna cezura w twoim życiu artystycznym? Płyta Sexy Flexi?
No, trochę tak jest.
Jak na siebie trafiliście z Bartkiem Królikiem, producentem, i Markiem Piotrowskim, też producentem? Jak to się w ogóle stało?
Wiesz co, stało się tak, że przy jeszcze poprzedniej płycie, która nosi nomen omen tytuł Natalia Kukulska, prawda? Żeśmy wtedy spotkaliśmy się przy remiksie do piosenki Kamienie. Ten remiks zrobiliśmy razem z raperem TD, tak? I właśnie z nimi. I wtedy się poznaliśmy w studio i zobaczyliśmy, że mamy jakby fajne relacje ze sobą i myślę, że nasza praca mogłaby przynieść coś fajnego, świeżego. Ja zresztą słyszałam wcześniej płytę Siła Sióstr zespołu Sisters. I jak usłyszałam, pamiętam, pierwszy raz w radio, to nie mogłam w to uwierzyć, że takie fajne rzeczy są robione w Polsce i tak, tak dobrze brzmią, tak. I są takie, no, westowe, nie bójmy się tego słowa.
No tak, oczywiście.
I byłam zachwycona. Jak się dowiedziałam, że to oni, no to bardzo się cieszyłam na tę współpracę przy remiksie. Później umówiliśmy się po prostu na kolejną pracę. Najpierw małymi krokami. Spotykaliśmy się w studio regularnie. To była praca, choć ja jeździłam...
Jak do urzędu.
Tak, bo ja jeździłam z jednej strony Warszawy na skrajną, czyli do Ząbek z Komorowa, więc po prostu to było, wiesz, 80 kilometrów dziennie.
Ale przy okazji tej płyty, ja ci chciałem zapytać o to, czy... Jak ty postrzegasz reakcję publiczności na tę twoją zmianę wizerunku wtedy?
Wiesz co, pamiętam, że początek, to na przykład tacy fani, którzy wtedy byli jeszcze moimi fanami, to nie mogli zrozumieć tego kompletnie. To znaczy, ja wiedziałam, że ja zmieniam odbiorcę. Cieszyłam się na to, bo to jest zawsze wielka adrenalina, jeżeli zyskujesz sobie nowych słuchaczy. Oczywiście wspaniale jest mieć nadal wiernych fanów. Szczęśliwie takich no chyba też mam, ale wiedziałam, że trochę ryzykuję. A z drugiej strony wiedziałam, że już jestem gdzie indziej, że muszę robić coś, co mnie ożywi, spowoduje, że wyjdę z jakiejś takiej stagnacji zawodowej. I ta współpraca okazała się naprawdę dla mnie świetna, bo spojrzałam na siebie zupełnie inaczej, na świeżo. Bartek i Maruś w studiu, no, spojrzeli na mnie też inaczej i ta nasza praca to było prawdziwe takie poszukiwania.
No byłaś też twórcą, tak? Bo przyczyniałaś się do utworów, do piosenek.
Niektóre kompozycje są nasze wspólne, są teksty moje też i nasze wspólne i powiem się, że ta praca bardzo mnie rozwinęła.
No bo publiczność chyba nie lubi aż tak drastycznych wolt. Teraz mi przychodzi do głowy, nie wiem, ta zmiana dosyć taka...
Agnieszki,
ale nie, na przykład Reni Jusis, która nagrała bardzo dobrą płytę Iluzjon i rzeczywiście publiczność, która słuchała wcześniej elektrobrzmień, trochę jest zdziwiona nagle, że się pojawia pianino, że się pojawiają akustyczne brzmienia. Nowa widownia troszkę nie wiedziała, kto to jest do końca i to tak troszeczkę przeszło bokiem, uważam, bardzo niezasłużenie, bo płyta jest świetna, znakomita i sobie wracam bardzo, bardzo często do... Teraz pytanie, no artysta z drugiej strony przecież musi zaskakiwać, no nie możesz funkcjonować w R&B tak zwanym, tak, w którym siedziałaś powiedzmy lat temu 10, przez całe swoje życie, no więc gdzie tu złapać te granice, ten złoty środek?
Wiesz co, tylko w sercu, to myślę, że już tyle zadawałam sobie tych pytań, jak przed każdą płytą, wiesz, w którą stronę i po prostu nie ma co myśleć, trzeba po prostu robić, wyjść do studia i tworzyć to, co wiesz, jest tu i teraz. Myślę, że nigdy nie będzie takiego momentu, żeby się wszystkim to, co się robi, podobało. Więc kto nie ryzykuje, ten się też nie rozwija. I moje założenie było takie, żebym ja miała z tego przyjemność, żebym ja mogła rozwinąć się i pokazać, że sama nawet dla siebie, że stać mnie na coś nowego jeszcze. Są artyści, którzy nagrywają płyty takie same cały czas. I w zasadzie na przykład Nora Jones ostatnio. No to, te płyty nas nie będą jakoś bardzo zaskakiwać.
Chociaż ostatnio jest trochę inna.
Tak, są bardziej kameralne, ale to są małe różnice. No, Grzegorz Turna, którego zresztą bardzo, bardzo cenię.
Genialny kompozytor.
Ale wiemy mniej więcej, jaka to będzie strona. Tak. A są artyści, którzy rzeczywiście zmieniają ubranie. Na przykład Rafael Sadik, prawda?
Tak, oczywiście. Ale powiedz mi, czy troszkę cię nie zraziła ta sytuacja, że nagle straciłaś część...
To było bardzo zabawne.
Bo ty kontynuujesz ten język cały czas, rozwijasz może nawet, bym powiedział, bardziej. I czy nie przestraszyłaś się tak naprawdę? Jesteś cały czas wierna sobie. Nie?
Ja mam właśnie, cieszę się, że użyłeś tego słowa, język, bo ja myślę, że przy tej płycie gdzieś tam odnalazłam właśnie taki swój język, którym teraz dalej się będę posługiwała, będę go rozwijała, bo płyta komiks jest jakąś kontynuacją. Na pewno też już jest trochę inna, zresztą zrobiłam ją razem z moim mężem.
No i właśnie do tego zmierzam.
I teraz powoli wchodzę do studia i zaczynamy kombinować.
Dobra, ale to za chwilę. Ale skąd pomysł, żeby pracować z własnym osobistym mężem?
No to totalny bezsens. No miałam pod ręką, to co?
To się nie pod udaje. Ręką. Się, to się nie udaje, nigdy się to
no
nie
dobrze,
udaje.
No dobrze, no udaje się czy nie? Nam? No,
no jesteś totalnym wyjątkiem z Michałem, no. Nie znam takich drugich.
Wiesz co, no... myślę, no dobrze, że to jest związane z tym, że my bardzo tym, wiesz, tym żyjemy, że to jest tak, że my cały czas o tej muzyce rozmawiamy. Mhm. Siadamy zmęczeni i się inspirujemy, gadamy, przeżywamy. W tym samym momencie przechodzą, wiesz, nam dreszcze albo czujemy żenady, jak coś jest słabego.
No jak przyjdzie rachunek za energię, to dalej o muzyce gadacie?
Nie, o żenadzie.
To nudne strasznie życie macie, gadacie o muzyce tylko, no.
Nie no, co ty? Również o dzieciach. Nie, wiesz co, to jest...
Dobrze,
mam szczęście,
ten,
no mam szczęście.
Skoro wywołałaś
Miśko,
ten,
halo.
Jest gdzieś pewnie. No tak. Powiedz mi, co się zmieniło, no właśnie, a propos dzieci. Jak się zmieniło wasze życie w kontekście tego gęstego grafiku zawodowego? Bo nie przestaliście koncertować specjalnie. No, funkcjonujecie cały czas aktywnie bardzo w branży
bardzo
muzycznej.
Aktywnie. Ja myślę, że to jest jakieś totalne wyzwanie. Każdy dzień. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Mamy cudowne dzieci.
Chodzą do szkoły muzycznej oczywiście. Chodzą wozicie na drugi koniec miasta. Tak. Ja kompletnie nie rozumiem, jak wy sobie radzicie z tym. Nie rozumiem. Wiesz, nagrywacie regularnie płyty. Jedno i drugie.
Ambitnie podeszliśmy do sprawy i rzeczywiście każdy dzień to jest, no, mogę użyć słowa zapierdziel. Po prostu.
Nie zdążyłem wypikać.
Nie zdążyłeś. A wypinować, bo tutaj
wypinować.
No jest trudno, nie jest to rzeczywiście taka przygoda beztroska, bo ja żyję pełnią życia, gotuję obiady, myślę o tym, co ma być na ten obiad, tu posprzątać, tu włożyć pranie. Dzisiaj na przykład spędziłam cały dzień w studio, nagrywając wokale do takiego specjalnego projektu.
I pani tak normalnie pierze.
I
brudy?
Pani tak normalnie pierze, tak, pana.
Nie znałem cię od tej strony zupełnie.
Więc no jakoś, ale jest wesoło. Zwłaszcza rano.
Są oczywiście żarty, drodzy państwo. Natalia, kolejna porcja muzyczki. Tym razem Faith Evans. Dlaczego ona?
Ojej, no jej płyta nosi tytuł First Lady. Ja nie wiem, tu miałabym duży dylemat, żeby wybrać, czy ta First Lady dla mnie z wokalistek to jest India Ari, czy Bidi Bell z takich akustycznych klimatów. Ale Faith Evans, Mary J. Blige to na pewno te wokalistki. Ta płyta również zdarła się kiedyś, już nie mam teraz zmieniarki w samochodzie, ale jak ją miałam, to się tam w niej zdarła. Jest genialna.
To posłuchamy za chwilkę Faith Evans, a później zaskakująca, mam nadzieję, dla państwa wersja utworu u Natalii z dzieciństwa, czyli Puszek Okruszek, pochodząca z koncertu Życia Mała Garść, o którym za chwilę opowiemy. No tak, właśnie zastanawiam się, co to za rasa, wiesz, ten Puszek w tym aranżu.
Czy się uśmiałam? No więc ja pomyślałam sobie, że miałam taką wizję w głowie, że właśnie to jest film, wiesz, to był Pixar, disneyowskie filmy różne i kotek goni myszkę, albo w tym wypadku Puszek musiałby gonić. Nie wiem, czy myszkę już w każdym razie. Nie wiem, co ty tam widziałeś, ale napisałeś po prostu coś niesamowitego, za co jestem sobie bardzo wdzięczna. I Puszek również jest wdzięczny.
To nagranie pochodzi, jest koncertowe nagraniem, zapewne państwo słyszeli widownię tutaj, klaszczącą. Skąd pochodzi to nagranie z koncertu Życia Mała Garść, który był wykonany na tegorocznym festiwalu w Opolu w czerwcu. To było 2 czerwca.
Przy festiwalu w zasadzie, ponieważ 3-7. To był koncert, który nie był właśnie...
transmitowany na żywo.
Na żywo, ale za to...
Był retransmitowany już jednorazowo, dwurazowo, bym powiedział. No ale jutro.
No ale jutro, premiera w jedynce, można
tak,
naprawdę
możemy... W telewizyjnej jedynce, tak.
O godzinie 14:55, koncert Życia Mała Garść, poświęcony moim rodzicom, koncert, do którego właśnie Adam zrobił wszystkie aranżacje.
A ta ściana dźwięku za plecami, to ja jeszcze tylko szybko opowiem, że Polska Orkiestra Radiowa, która uczestniczyła w tym projekcie, no i oczywiście muzycy z Orkiestry Adama Sztaby, którzy tutaj wspierali z kolei od strony elektrycznej i dętej,
no
ale
i,
też chór.
I wspierali i tutaj rzeczywiście w tej piosence mieli co
troszkę
pograć,
mieli,
prawda?
Tak.
I chór, tak, chór, 16-osobowy chór z programu Bitwa na Głosy, który udało mi się tam zebrać. No i wspaniali wykonawcy solowi, bo to śpiewał Piotr Zubek, powiedzmy.
To śpiewał Piotr Zubek, 12-letni?
Tak. No.
Chłopiec, któremu no, wróżymy poważną karierę. Tu oczywiście słyszeli państwo tę chrypę.
Ale ta chrypa
okazało się, że poszła
świetna.
W parze. Tak, rzeczywiście był troszkę zadziwiony. No, ale ja opowiem, bo to chyba warto o tym wspomnieć, kto jeszcze wystąpił na tym koncercie. Ania Rusowicz, Dorota Miśkiewicz, Kasia Groniec, Kasia Wilk, Halina Młynkowa, Paulina Przybysz, Halina Frąckowiak, Kasia Kurzawska, Marika, Natalia Lubrano, Kasia Dereń z Dominikiem Skrzyniarzem w duecie. No i mocna obsada, choć nieliczna, męska, Piotr Cugowski, Kuba Badach, Czesław Mor Mozil i wspomniany Piotr Żubek. To wszystko artyści, którzy wystąpili w koncercie Życia Magaś. Już jutro mogą Państwo ten świąteczny.
Bardzo się cieszę, półtorej godziny piosenek.
Nie przedzielonym żadnym blokiem reklamowym ani
przerwanym. Ale piosenki przedzielone wspomnieniami, tak. Wspomnieniami przyjaciół moich rodziców, ludzi, którzy pracowali z moją mamą i tatą. No, takie przedsięwzięcie dla mnie niezwykle ważne i ja właśnie w zasadzie pomyślałam sobie ostatnio, że tak to widzę, że powstał jakiś taki rodzaj pomnika, również dzięki tobie, dzięki temu, co tam stworzyłeś i jak te piosenki ożyły na nowo. Ja w tym koncercie nie śpiewałam, ale mam wrażenie, że gdzieś tam będąc z boku, mogłam przeżyć go jeszcze bardziej.
Ale chciałem o tym koncercie parę słów, bo pamiętam, jak zadzwoniłaś do mnie chyba w styczniu tego roku i powiedziałaś, że taki koncert się szykuje. I ja tak przez chwilę sobie myślę, no, cudowna propozycja, tylko cóż można jeszcze do tych piosenek dodać tak naprawdę? One są właściwie skończone. One są właściwie skończone i mało tego, dźwięczą milionom Polaków już od lat.
No to jest obciążenie.
I po co tak naprawdę ingerować w te utwory? A drugie jeszcze przemyślenie, jakie się pojawiło, to co na to Jarek, który patrzy na to z góry.
Czyli
co powie tata, który, jak wiemy, pamiętasz, rozmawialiśmy wielokrotnie, bardzo nie lubił jakby przeróbek swoich, takich przeróbek, wiesz, no nieumiejętnych to oczywiście,
chyba,
bo są chyba przeróbki
trochę akurat
przeróbki.
W tej kwestii nie miał dystansu, bo mówił właśnie, że gdybym tak chciał zaaranżować, to bym zaaranżował.
Tak, no utwór był napisany inaczej. Tak,
zawsze się wściekło, jak ja zmieniałam na koncertach jakieś piosenki i mówię, czemu to robisz? Ja mówię, bo lubię, bo to jest muzyka i to jest elastyczne, wszystko można zrobić.
To się powinno rozwijać, tak?
No ale ty właśnie, wydaje mi się, w tym koncercie uszanowałeś to, co on.
Ale pamiętasz, co się działo nie wiem, jakoś 2 lata wcześniej czy 3 lata wcześniej? Miał być koncert w Opolu, którym zresztą miał kierować twój tata.
No tak.
I on zaprosił mnie wtedy jeszcze do pamiętam, do koncertu, który się w końcu nie odbył, ale pamiętam, że powiedział, że
o tym nie pamiętam.
Że tak, wspomniał, że no, jestem jedynym aranżerem, który rzeczywiście te piosenki może dotknąć i poczułem się naznaczony właściwie tą rozmową. Jak już Jarka nie było między nami, to pomyślałem sobie, jak można w ogóle zakładać, że tego koncertu nie zrobię z rozmaitych, nieważne z jakiego powodu, no muszę to zrobić, muszę się jakoś skupić, muszę znaleźć jakieś, wznieść się ponad wszystko, ponad rozmaite jakieś uprzedzenia i spróbować znaleźć nowe spojrzenie, nowy obraz tych piosenek. A cieszę się niezmiernie, już pomijając to, że sam się ze sobą musiałem zmierzyć, że artyści wspomniani tak cudownie to ponieśli i tak się znakomicie w to zaangażowali, a przecież to było niełatwe zadanie, no jak zaśpiewać Tyle słońca w całym mieście. Po pierwsze, tyle wersji już powstało. Po drugie, no jednak dokładnie, cały czas mamy te piosenki w oryginale. No i jak tutaj znaleźć coś nowego? Ale chciałem jeszcze...
Bardzo trudne miałeś zadanie, bardzo trudne. I wydaje mi się, że no, po prostu lepiej się stać nie mogło. Jestem niezwykle dumna z tej płyty mówię, ponieważ już mam w głowie to, że marzę, żeby wyszło z tego DVD, ale jestem dumna z tego koncertu i z tego, co tam się wydarzyło, bo mam wrażenie, że oprócz spraw muzycznych, które są niezwykle ciekawe i zaskakujące, to i wydarzyła się tam jakaś taka magia, bo było naprawdę dużo pięknych emocji. Mhm.
A jeszcze wróćmy do samego początku. Ten pomysł na ten koncert zrodził się skąd? To był twój pomysł, czy ktoś się do ciebie zwrócił?
No ja bym nie miała takiego pomysłu. W życiu bym się na to nie odważyła, bo to za trudne zadanie. Opole wyszło z takiego.
Miasto Opole.
Miasto Opola, w zasadzie Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Pani z Domu Kultury spotkała się ze mną, jak byłam w Opolu rok temu i mówi, że chciałaby taki koncert. Ja pomyślałam, że to jest wielkie też obciążenie dla mnie, bo ja już teraz zaczęłam właśnie też robić swoje rzeczy, myślałam o nowej płycie i w tym momencie musiałam wszystko wstrzymać, a wiedziałam, że taka okazja może się nie powtórzyć drugi raz.
A powiedz mi, no, zapewne wiele osób chciałoby o to zapytać, dlaczego nie zaśpiewałaś w tym koncercie? Co było głównym powodem?
W ogóle cieszę się, że uszanowaliście wszyscy taką decyzję, bo też były takie oczekiwania. Natomiast ja wiedziałam, że ten koncert po pierwsze mnie przerośnie emocjonalnie. Wiesz, mój tata odszedł 2 lata temu, to jest jeszcze tak naprawdę bardzo świeża rana, ból. I no, wszystkie takie skojarzenia powodują, że ja cały czas się rozklejam, to po pierwsze. Po drugie, wiedziałam, że będąc trochę z boku, mogę na to spojrzeć z dystansem. A trzecia rzecz, najważniejsza, to jest to, że ja już jakiś hołd zrobiłam na przykład kiedyś mojej mamie, muzyczny.
W postaci płyty też.
W postaci kilku piosenek nagranych, druga była z wybranymi piosenkami. Natomiast moim marzeniem było, żeby pokazać, że te piosenki są świeże, ciekawe, fajne i żeby zaśpiewali to ludzi, których bardzo cenię, szanuję i wiedziałam, że oni wniosą dużo świeżości.
No tak, ale dałaś się namówić na wyjście na szczęście na koniec,
ale
bo...
sam wiesz jak. No, także nie byłam kompletnie na to przygotowana.
No tak, ale...
w ostatniej chwili.
Ponieważ ludzie oczekiwali, że zaśpiewasz, to przynajmniej cię zobaczyli i usłyszeli cudowne podziękowania, które złożyłaś artystom i publiczności.
Tak, publiczność była naprawdę niesamowita, ponieważ wszyscy wstali na koniec i oklaskiwali dość długo. Ja się wtedy bardzo wzruszyłam i to był najlepszy dowód na to, że gdybym miała jeszcze zaśpiewać, to już chyba padła.
No oczywiście. Dobrze, wracamy do muzyczki. Bidi Bell wspomniana. Opowiedz o niej dwa słowa.
To teraz Bidi Bell.
Skąd ona?
Skandynawia. W ogóle Bidi Bell, to ja myślałam dość długo, że to jest imię i nazwisko.
Ale w twoim życiu skąd ona?
Czyli nie mam opowiadać historii zespołu? Dobrze. Na Wikipedii, bardzo proszę. Skąd ona w moim życiu? Tak konkretnie to od Kasi Dereń, wokalistki znakomitej zresztą.
A słyszałaś na żywo Bidi Bell? Bo ja słyszałem kiedyś.
Nie, była we Wrocławiu. Robert Amirian mnie wyciągał na ten koncert.
Ale koncert nie był szczególny niestety, więc lepiej ich zachować w pamięci
nagrania. Naprawdę? Mm-hmm. Ja widziałam kilka na YouTubie różnych występów i rzeczywiście z nimi jest różnie. Natomiast płyty są rewelacyjne, a moja ukochana płyta to jest płyta Belvedere. I właśnie z tej płyty pochodzi piosenka I tu uwaga, którą śpiewa w duecie. No, że one się spotkały, że one nagrały piosenkę wspólną. No to coś pięknego. India Ari.
Mhm, a za chwilę, później, po tym utworze Funk With You, jeden z moich ulubionych utworów z płyty Komiks Natalii Kukulskiej i Michała Dąbrowki, bo trzeba o tym wspominać.
Będzie kolacja, będzie za X, dziękuję.
To jest audycja Pink Class. Cieszymy się, że państwo się kontaktują, ale czekamy oczywiście na więcej. facebook.com/PinkClass i tradycyjny mail pinkclass@radiopin.pl. Taki mail od pana Jarosława przybył do nas. Należy do zanikającego już pokolenia, które wychowało się na piosenkach m.in. Anny Janter. Ludzie przemijają, muzyka pozostaje. Cieszą mnie dokonania pani Natalii. Ma coś do zaproponowania, coś, czego słucha się z zachwytem i to jest piękne.
Bardzo miło.
Nick Sinclair nam tutaj pobrzmiewał. Znakomity wokalista czarnoskóry, który się zresztą angażuje w rozmaite projekty. Ciekaw jestem, czy się pojawi solowa w końcu płyta Nika.
No, trzymam kciuki już od jakiegoś czasu. Nick o tym mówi i póki co śpiewał trochę ze mną w chórkach. Teraz chyba u Kai śpiewa i właśnie wystąpił ze mną na płycie Komiks w tej piosence.
Chciałem cię zapytać, czy zastanawiam, na początku audycji wspomniałem o takiej kwestii, która mnie często nurtuje, że wiele osób, publiczność, z racji też pędu życia, że nie ma czasu się nad wieloma kwestiami zastanowić, postrzega rozmaitych artystów bardzo stereotypowo. I czy ty nie czujesz się czasami ofiarą takiego spojrzenia na ciebie gdzieś tam sprzed lat, albo jeszcze z dzieciństwa i jest takie pewne epitety, które przylgnęły do ciebie cały czas, tak naprawdę są powielane i ciężko ci się od nich odbić. Jakie masz spojrzenie na ten temat?
Na pewno tak jest. No właśnie o tym jest już tutaj puszczona przez ciebie dzisiaj piosenka Komiks. Mhm. O tym, że w zasadzie ten świat jest zdecydowanie bardziej głębszy niż na kolorowych, płaskich obrazkach, a my gdzieś tam posługujemy się różnymi skrótami i w ten sposób rzeczywiście klasyfikujemy ludzi, a wszystko jest zdecydowanie bardziej złożone. No nie jest to jakieś odkrycie Ameryki, ale jest to coś, co spostrzeżenie, ale jest to coś, co wydaje mi się doskwiera, zwłaszcza jeśli jest się artystą, który cały czas coś próbuje robić nowego, a rzeczywiście wychodząc z czymś nowym cały czas ma jakąś gębę z poprzednich swoich wcieleń. I rzeczywiście te pewne rzeczy są upraszczane. Zresztą w dzisiejszych czasach jest tak, że to słowo napisane staje się słowem, które niezwykle szybko wchodzi do obrotu.
Wiążącą.
Tak, do obrotu takiego międzyludzkiego. Mhm. I tak jak kiedyś mówiło się o tym, że za kimś się ciągnie jakaś opinia, prawda? Mhm. No to teraz zdecydowanie są to czasy takie najgorsze dla takich sytuacji, takich ład i postrzegania ludzi przez czasami błędne informacje. No, tak. Rzeczywiście to nie jest.
Jakiś taki cytat chyba w polityce przeczytałem, a propos polityków, ale można to śmiało odnieść do artystów, że politycy muszą dzisiaj uprawiać entertainment. Jeżeli tego nie robią, to jest wrażenie, że nic nie robią. Czyli jeżeli ciebie nie ma w mediach szeroko pojętych, tak, w mainstreamowych mediach, które są specyficzne i twoja muzyka może tam się nie mieścić w kanonie, to jest wrażenie, że ty nie robisz nic. Nie nagrywasz.
Dokładnie.
Ona siedzi i nic nie robi po prostu.
Widziałam właśnie z Kubą Badachem ostatnio taki wywiad, gdzie o tym mówił, że poza tym mainstreamem naprawdę przekonywał panią redaktorkę, że istnieje znakomite, fajne, bogate życie artystyczne. Tak. Jest publiczność, są miejsca, są kluby I to naprawdę kipi, no. Tego jest bardzo dużo. Więc ja też myślę, że to jest dla mnie taki czas. Zresztą podjęłam taką decyzję bardzo świadomie, że się wycofuję z tamtej sytuacji. Miałam taką przygodę z piosenką jeszcze do filmu, Wierność jest nudna.
Tak. Natomiast, no, wielki sukces.
No, wielki sukces, ale wiesz, paradoksalnie ten sukces uświadomił mi, że to nie tędy droga dla mnie. Może niektóre osoby, które... Bo rzeczywiście to był sukces, wiele osób pomyślało, no wreszcie coś fajnego Kukulska nagrała.
No takie opinie były.
Tymczasem wiesz, co ja mam? Ja mam coś takiego, że jak śpiewam na koncertach, to z całym szacunkiem dla kompozycji, która jest naprawdę bardzo zgrabną piosenką.
Skuteczną, radiową.
Skuteczną.
Tak.
Czasami, wiesz, zastanawiam się, matko, gdybyście ludzie wiedzieli, jak jeszcze tutaj jest fajna piosenka, tylko nie znacie, bo tego nie ma w radio.
Tak.
Więc jest taki jakiś rodzaj, no może
ale
braku satysfakcji.
A propos, bo miałem tydzień temu tutaj gościłem mojego innego przyjaciela Jara, rapera i producenta muzycznego. I on kiedyś rzeczywiście bardzo wyraźnie powiedział, że od dziennikarzy, od radiowców głównie, ale też od ludzi zajmujących się telewizją, zależy wręcz życie artystów. Znaczy życie w tym sensie, życie artystyczne, tak? Że, skazują jakby artystę na śmierć medialną lub na życie.
Jest tak. Niestety tak trochę bywało. Nie wiem, czy tak jest nadal, ale jeśli chodzi o mainstream, to zdecydowanie tak. Mhm. I nie z tego powodu ja się chcę wycofać.
Tak.
Z takiej drogi. Tylko z tego powodu, że mnie co innego interesuje. Ja nie umiem patrzeć na muzykę przez pryzmat tego, czy to będzie radiowe. No, po prostu to jest chyba najgłupsze myślenie, jakie można sobie narzucić. Są oczywiście ludzie, którzy wchodzą w tę konwencję i wcale tego nie krytykuję, natomiast nie czuję takiej drogi.
No, byli artyści, którzy zapraszali szefów radia do...
Współprodukcji.
Do studia. Że były decyzje podejmowane przez szefów rozgłośni rozmaitych. No, to tak, już tak, jakiś absurd, który mam nadzieję do nas nie wróci. Chciałem cię jeszcze zapytać o stosunek do publiczności i w ogóle o koncerty. Jeżeli, nie wiem, masz jakiś zamysł na jakąś aranżację, na jakąś zmianę utworu w stosunku do płyty, badasz reakcję za każdym razem? Czy ta reakcja jest dla ciebie ważna? Czy jeżeli ta reakcja jest inna od tej, którą sobie założyłaś, to czy to rzeczywiście natychmiast zmieniasz? Ufasz publiczności?
Fajne pytanie.
Czy jednak jesteś wierna sobie?
Zawsze jak robimy jakiś numer i na przykład z kolegami, z muzykami, o czymś mocno dyskutujemy muzycznym, to ja po prostu często gdzieś tam staram sobie to wyobrazić, sobie ten moment na scenie. I zawsze mówię na przykład Grzesiowi Jabłońskiemu, który mówi, Jabłko, ja mówię, ja wiem, co ja robię, ponieważ ja wychodzę na scenę.
Tak.
I ja wiem, jakby, ja mam odpowiedzialność za to stuprocentową. I może trochę koncertowo myślę przez pryzmat tego, jak ludzi przez ten czas zainteresować, jak zbudować atmosferę. Natomiast ja ryzykuję bardzo. Ja na koncertach robię przeróżne rzeczy z aranżacjami moich piosenek. I muzycy raczej się nie nudzą, ponieważ przy każdym sezonie koncertowym tak zwanym w zasadzie jest nowe ubrania są dla wszystkich piosenek. I to właśnie chyba w muzykowaniu lubię najbardziej.
No tak, ale publiczność też jest różna.
Publiczność
jest taka, drugim takie. Nie można się sugerować jakby jedną reakcją.
Tak, ale czasami bywałam zaskoczona właśnie też, bo wydawało mi się, że coś, co jest, wiesz, bardzo, bardzo trudne, nagle jest fajnie odbierane. Także nie można się nigdy chyba jakoś nastawić,
robić swoje. A powiedz, proszę, o nowym projekcie, o nowej płycie w ogóle, którą będziecie wspólnie również z Michałem robili, czy jaki jest plan?
Plan jest taki...
Zdradzaj.
Zdradzać jeszcze może za wcześnie, żeby zdradzać. Plan jest na razie w mojej głowie. Powoli już, mówię, schodzę, bo mam studio w piwnicy, więc schodzę do studia.
Zejściówka.
Coś zaczęliśmy z Michałem już robić, jeśli chodzi o nowe piosenki.
No niedawno wpis
pomysły.
Pamiętam na Facebooku, chyba ze 3 tygodnie temu, że coś się zaczęło.
Coś się zaczęło. No jakieś szaleństwo tam na dole zaczyna się. I dość odważnie myślimy o nowej płycie, o nowych dźwiękach. Natomiast myślę, że tę płytę zrobię z kilkoma producentami, których bardzo lubię, szanuję. Być może z Marusiem i z Bartkiem też coś. Z Foxem, który...
Którego za chwilę zresztą posłuchamy.
Naprawdę? Ale cudnie, że wybrałeś, bo to jest dla mnie światowe płyta i znakomity muzyk. Więc no jeszcze może nie wszystkich będę zdradzała, ale kilku producentów, z którymi bym chciała wejść w romans muzyczny, ponieważ małżeństwo muzyczne już mam, prawda, ze sobą.
Michał, jesteś tam? Jesteś.
Muzyczny, powiedziałam.
No i co? No i zobacz na zegar.
Nie wiem, jak to
Po prostu
stało.
Nikt tego nie wie. Nikt nie wie, jak to jest zrobione. Nikt nie wie, jak to jest zrobione. Natalia, bardzo dziękuję za to, że do nas przybyłaś.
Uleczyłaś
nas swoim cudownym głosem, przemyśleniami. No i muzyczką, którą doniosłaś też. I własną,
i
własną.
Bardzo ci dziękuję, że puściłeś tyle, bo ja nie umiałam się zdecydować, jak mi poprosiłeś, żebym coś wybrała, więc taką, wiesz, wytrysk świadomości tych tytułów było trochę więcej, ale dziękuję, że
przez
udało
chwilę,
się niektórym.
Tak, byłem twoim muzycznym mężem przez chwilę na ten moment. Natalia, trzymamy kciuki bardzo za twoje przyszło dokonania. Jutro się słyszymy tak troszkę wirtualnie w telewizorze.
Tak,
przypominam,
zapraszamy
że Życia Mała Garść, jutro emisja o 14.55 w telewizyjnej Jedynce w świąteczny dzień. A za chwilę Kurt Elling i Foksik. Opowiedz o tych dwóch artystach tak pokrótce.
Kurt Elling, gdyż... Kurt Elling, gdyż jeżeli już mówimy o takich, wiesz, miłościach, romansach i małżeństwach, no to ja kocham się w jego głosie po prostu totalnie. Nie powiem, co się ze mną dzieje.
Tak.
Ale wybrałam właśnie piosenkę, która jest mojego innego ukochanego wykonawcy już od lat, czyli Stevie'ego Wondera. Piosenka Golden Lady i głos, który po prostu powoduje, że jest mi bardzo dobrze.
A o Foxie rozmawialiśmy, ale dodajmy jeszcze, że uczestniczy w tym nagraniu
Natalia Lubrano.
Natalia Lubrano, która również wzięła udział w koncercie Życia Magaś i w ogóle znakomitą wokalistką, cudownie przebijającą się, idącą w ślady, nie wiem, Kai, można tak powiedzieć, no gdzieś...
To mi się wydaje, że Natalia idzie własną drogą taką...
Ale pobrzmiewa w niej Kaja.
Bardzo, bardzo też nowoczesną, ale też ciekawą, wysmakowaną brzmieniowo. Ja Państwu bardzo serdecznie Natalię polecam, Natalię Lubrano, uwadze.
Natalia, dziękuję jeszcze raz. Bardzo Cię uścisku.
Natalia, która
widuję?
Teraz? No właśnie, bo zgłupiałam.
Która?
Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich
słuchających. Przepraszam bardzo Państwa za mojego dzisiejszego gościa. To nie był jej dzień.
To był ostatni raz.